Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Drugie kazanie z tej serii jest zatytułowane Przebaczenie, ponieważ to jest temat, który jest dla nas fundamentalnie ważne. Przebaczenie jest to rzecz, która wynika z relacji i każdy z nas, czy tego chce, czy nie, posiada różne relacje w swoim życiu. Co więcej, na różnym etapie naszego życia te relacje będą różne, będą się zmieniać, będą się kończyć, będą się zaczynać nowe, a każda relacja wiąże się z wieloma okazjami do tego, aby powstało jakieś nieprzebaczenie w naszym życiu względem nas, względem innej osoby, a także wiele okazji do tego, aby wejść w przebaczenie. I właśnie o tym dzisiaj chciałem mówić. Patrząc się na Biblię, widzimy niesamowity przykład, kiedy apostoł Piotr przychodzi do Jezusa i pyta się dumnie: Jezu, powiedz mi, ile razy mam przebaczyć? Czy 7 razy? I mówiąc to, Piotr był pewien tego, że 7 to jest bardzo duża ilość przebaczenia w ciągu dnia, że to jest naprawdę absolutny top, na co jest w stanie wspiąć się człowiek. Natomiast Jezus w Ewangelii Mateusza 18:21 mówi nie 7 razy, ale 70 razy 7. To znaczy, że dużo, dużo więcej niż się spodziewasz. I później Jezus jako wspaniały nauczyciel pokazuje nam niesamowitą historię, czym tak naprawdę jest przebaczenie. Pokazuje nam historię dłużnika, który staje przed królem, któremu jest winny 60 milionów denarów. W tamtym czasie to była dniówka. Czyli możemy to przeliczyć, że jeżeli cała Polska pracowałaby przez 2 dni na tego człowieka, nieważne czy jest to dziecko, które jest jeszcze niemowlęciem, czy staruszek, który jest już na emeryturze, to przez 2 dni bylibyśmy w stanie odrobić jego dług. Więc był to niesamowicie duży dług, który ten człowiek, ten sługa miał u króla. Po czym ubłagał tego króla, aby go nie sprzedawał jako niewolnika, ani jego rodziny, i król wybacza mu ten dług. Co się dzieje dalej? Ten sługa sam ma innego sługę, który jest jego dłużnikiem i nie pozwala mu odejść tak łatwo, nie przekazuje mu tego przebaczenia, nie uwalnia go z długu i zamyka go do więzienia. O tym dowiaduje się król i w konsekwencji sługa, któremu wybaczono 60 milionów denarów, zostaje zamknięty do więzienia i król kwituje to, że zostaniesz w tym więzieniu, dopóki nie spłacisz tego długu do końca. Morał z tej historii jest taki, że przebaczenie to jest rodzaj długu, który jest w naszym życiu. Rodzaj długu, który wymaga spłacenia. I musimy sobie zdać z tego sprawę, że przebaczenie jest przeciwnością nieprzebaczenia, a nieprzebaczenie to jest bardzo skuteczne narzędzie szatana do tego, aby trzymać nas w klatce naszego życia, aby zamknąć nas na błogosławieństwo, na różne możliwości, na różne okoliczności, które stwarza Bóg w naszym życiu. Jeżeli nie przebaczymy innym, to nie znaczy, że nie zostaniemy zbawieni. Musimy to rozróżnić. Zbawienie wynika z tego, co się wykonało na krzyżu. Zbawienie wynika z tego, że przyjmujemy ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu i mówimy, że jest naszym Panem i naszym Zbawicielem i powierzamy Mu nasze życie. Natomiast przebaczenie to jest coś, co będzie blokowało nasz wewnętrzny rozwój w tym, aby pójść dalej w relacji z Jezusem, pójść dalej w relacji z Bogiem. Zablokuje totalnie nasze kolejne kroki rozwoju. A więc czym jest przebaczenie? Przebaczenie to jest decyzja przed Bogiem, że biorę rzeczy, które ktoś zawinił przeciwko mnie, zostawiam je i już więcej nie użyję przeciwko tej osobie jako argument. Przebaczenie to jest niejako, tak jak pokazuje nam ta historia, jest to umorzenie długu drugiej osobie. Jest to sprawa między nami a Bogiem. Często myślimy, że przebaczenie to jest sprawa między nami a drugą osobą, że kiedy przebaczamy jej, musimy pójść do tej drugiej osoby i powiedzieć: przebaczam ci, ale wcale tak nie jest. Ta druga osoba może być w ogóle nieświadoma tego, że w naszym sercu funkcjonuje jakieś nieprzebaczenie. Może być nieświadoma tego, że coś, co powiedziała, coś, co zrobiła, w jakiś sposób wpłynęło na nas, na nasze emocje i zrodziło w nas stan, w którym nie chcemy przebywać z tą osobą, w którym budzi się w nas nienawiść, budzi się w nas negatywne uczucie względem tamtej osoby. Ta osoba może być zupełnie tego nieświadoma, natomiast to funkcjonuje w nas. Dlatego przebaczenie to nie jest sprawa między drugą osobą. przebaczenie, które my dajemy, to jest sprawa między przede wszystkim nami a Bogiem w pierwszej kolejności. Oczywiście jest też przebaczenie, które my otrzymujemy. Jeżeli zawinimy przeciwko komuś i zdajemy sobie sprawę z tego, że zrobiliśmy coś nie tak, to oczywiście powinniśmy pójść do tej osoby i poprosić o przebaczenie. Natomiast Bóg w swojej mądrości mówi o tym, że to, czy ta osoba nam przebaczy, czy nie, to już należy do tej osoby. Natomiast my wykonaliśmy krok z naszej strony, to, co należy do nas, i to jest wolność, która wynika z Boga. To przebaczenie sprawia, że spadają z naszych rąk duchowych kajdany i możemy iść do przodu. Na pewno, kiedy w swoim życiu przebaczyłeś komuś, poczułeś się zupełnie lekki. Poczułeś, że coś zostało zamknięte i możesz przejść dalej. Właśnie takie jest przebaczenie. Przebaczenie zaczyna ściągać z nas kajdany, powodując, że możemy iść dalej i dalej i dalej. Oczywiście to nie znaczy, że jeżeli raz przebaczymy, to nie będzie kolejnych sytuacji konfliktowych, nie będzie kolejnych rzeczy, za które będziemy musieli przebaczać. Wręcz przeciwnie. Pojawią się nowe relacje, tak jak wspomniałem, ale to da nam nowe możliwości do tego, żeby przebaczać i żeby się w tym rozwijać. Wiemy mniej więcej, czym jest przebaczenie. Porozmawiajmy o tym, czym nie jest przebaczenie. Przebaczenie to nie jest pojednanie. Bardzo często mylimy przebaczenie z pojednaniem, myśląc, że jeżeli przebaczymy komuś, to znaczy, że wszystko jest okej. Przebaczenie to jest nieużywanie rzeczy, które się wydarzyły w argumencie przeciwko tej osobie, ale to nie znaczy, że wasze zaufanie zostało automatycznie odbudowane. To oznacza, że ta relacja wymaga pracy, wymaga więcej zaangażowania, wymaga kolejnych kroków i to z obu stron, aby to pojednanie zostało dokonane. O ile przebaczenie to jest tylko nasza sprawa, o tyle pojednanie to jest praca obu stron do tego, aby zaufanie, które było wcześniej, zostało odbudowane. Po drugie, przebaczenie to nie jest zapomnienie. Możemy sobie myśleć, i często zresztą też mówimy, jeżeli komuś wybaczamy, okej, nic się nie stało. Otóż nie, stało się. Jeżeli ktoś przeciwko ciebie w jakiś sposób zawinił, jeżeli poczułeś się zraniony, to dotyka twojego serca. To sprawia, że w twoim sercu są negatywne emocje. Więc tak, coś się stało. Nie możemy tego negować, nie możemy nagle wypierać się tego, że coś jest zupełnie inaczej. Nie neguj rzeczywistości, bądź ze sobą szczery. Bądź szczery z drugą osobą. Coś się stało. Poczułeś się zraniony, poczułeś się urażony. Co więcej, ten element zapomnienia powoduje, że możemy myśleć o tym, okej, ktoś mnie okradł, więc jeżeli mu przebaczyłem, to nie ma problemu. Ale jeżeli ktoś cię okradł, to nie zostawisz tej osoby w domu, gdzie trzymasz swoje kosztowności samej, ponieważ ona wyczerpała limit twojego zaufania. W historii o królu, którą przytoczyłem na samym początku, nie widzimy, aby dłużnik od razu prosił króla o nową pożyczkę. Pewien poziom zaufania został wyczerpany i jest to coś, co musi zostać odbudowane przez obie strony w następnym czasie. To jest proces, który wymaga czasu. To nie jest tylko kwestia powiedzenia, wybaczam ci, nic się nie stało. Po trzecie, przebaczenie nie jest równoznaczne z tolerowaniem grzechu. Nasz Bóg jest świętym Bogiem. Nie toleruje w żaden sposób grzechu. Dlatego my także powinniśmy żyć w świętości i nie tolerować grzechu. Przebaczenie w żaden sposób nie wiąże się z tym, że przymykamy oko na grzeszne zachowanie innej osoby. Nie wiąże się z tym, że tolerujemy różne zachowania innej osoby, które są toksyczne, może dla ciebie, może dla innych osób. Wręcz nie tolerujemy zachowań, które są karane prawnie. Pozwólcie, że dam wam pewien przykład. W 2015 roku w Charleston w USA była strzelanina. Zamachowiec wpadł do kościoła z pistoletem i zastrzelił kilka osób. Po dwóch latach, w 2017 roku w mediach, matka jednej z ofiar powiedziała wyraźnie, że ja wybaczam temu człowiekowi. Nie ma we mnie żadnego nieprzebaczenia względem tej sytuacji. Ja mu wybaczam i zostawiam to Bogu. Czy to znaczy, że ta osoba nagle została uniewinniona? Absolutnie nie. Ciągle siedzi w więzieniu i odsiaduje wyrok, który został jej prawnie zasądzony. Ponieważ przebaczenie nie zwalnia cię z konsekwencji, szczególnie konsekwencji prawnych, które wiążą się z twoimi akcjami lub z akcjami innej osoby. Musimy zrozumieć, że te mity, które przytoczyłem odnośnie czym jest przebaczenie, to są tylko mity, które są budowane w nas przez lata funkcjonowania, przez lata bycia w kulturze, w której jesteśmy, w której nic się nie stało, w której okej, możemy na to przymknąć oko, w której często okłamujemy sami siebie, że te rzeczy nas nie ranią. Ale jeżeli przebaczenie nie wypływa z serca, jeżeli przebaczenie nie wiąże się bezpośrednio z emocjami, które powstają w nas w momencie zranienia, to to nie jest przebaczenie. Wiemy, czym nie jest przebaczenie, ale zobaczmy, z czym się wiąże nieprzebaczenie, z jakimi konsekwencjami w naszym życiu. A jest ich całkiem dużo. Po pierwsze, nieprzebaczenie wiąże się ze zgorzknieniem w naszym życiu. Jest historia syna króla Dawida, syna, który nazywa się Absalom. Miał on piękną siostrę Tamar, która została zgwałcona. I to, co Absalom zrobił w swoim życiu, to zdecydował się nie przebaczać gwałcicielowi jego siostry. Co więcej, to był jego brat przyrodni. To, co Absalom zrobił, to zamknął się w sobie i czytamy, że nie odzywał się do tego brata przez następne lata. A więc wpadł w zgorzknienie w swoim życiu. I tak jest z nieprzebaczeniem. Jeżeli komuś nie przebaczamy, to pojawia się w naszym życiu automatycznie zgorzknienie. Zamykamy się na drugą osobę, negujemy w ogóle wszystko, co robi i nie chcemy mieć z nią nic wspólnego. Jesteśmy totalnie od niej odcięci. Nie musimy szukać daleko takich przykładów. Każdy z nas mógł zobaczyć w swojej rodzinie, w swoim otoczeniu sytuacje, w których coś nie poszło okej. Jedna ze stron zamyka się na drugą, zupełnie się odcina. Niestety, chciałbym powiedzieć, że jest to rzadki obraz, ale prawda jest taka, że każdy z nas to widział w swoim najbliższym otoczeniu. Niestety, część z nas nawet w swoich najbliższych rodzinach. Także pierwszą cechą nieprzebaczenia jest to, że pojawia się w naszym życiu zgorzknienie. Drugą jest chęć zemsty. W historii przytoczonego już syna króla Dawida, Absaloma, to co on robił przez te lata, to on szykował plan. Szykował plan, jak zemścić się na gwałcicielu swojej siostry. To był dobrze opracowany plan, który wiązał się z tym, że w jego kulminacji ta osoba miała zostać zabita. Plan był przeprowadzony idealnie i gwałciciel zginął. Natomiast to, co nie zostało rozwiązane, to chęć zemsty w życiu Absaloma. To jest coś, co pojawiło się w jego życiu i rosło przez następne lata. Nieprzebaczenie powoduje, że chcemy oddać drugiej osobie za krzywdę, która jest w naszym sercu. Jak już wspomniałem, krzywdę, której ona w ogóle może nie rozumieć, może nie czuć tego, że nas w jakikolwiek sposób zraniła. Krzywdę, która jest tak naprawdę tylko nas rani i trawi od środka. Ale tak jest właśnie z nieprzebaczeniem. Co więcej, nieprzebaczenie doprowadza nas do irracjonalnych decyzji. W konsekwencji chęci zemsty, w konsekwencji zgorzknienia doprowadzamy siebie do miejsca, gdzie jesteśmy w stanie sami ponieść szkodę tylko po to, żeby dopiec tej drugiej osobie, tylko po to, żeby jej pokazać, jak bardzo nas zraniła. Skoro ona mi zabrała tą cenną rzecz, to ja jej zabiorę to, to i to. Skoro ona nie pozwoliła mi zrobić tego, to ja jej nie pozwolę zrobić tych kolejnych rzeczy. Skoro ona zabrała mi tą rzecz, to ja jej zabiorę tą rzecz. Skoro ona koleguje się z tym przyjacielem, to ja będę mówił wszystkie najgorsze rzeczy o niej. To jest właśnie chęć zemsty, która zaczyna w nas rosnąć, jeżeli pozwalamy, aby nieprzebaczenie rozwijało się i rozkwitało w naszym życiu i zdobywało kolejne i kolejne miejsca w naszym sercu, kolejne przyczółki do tego, aby zaatakować kolejne relacje, kolejne osoby w naszym życiu. Kolejną rzeczą, kolejną konsekwencją nieprzebaczenia jest strach. To się może wydawać na początku mało intuicyjne, dlaczego strach z nieprzebaczenia. Ale badania pokazują, że dzieci rodziców, z którymi miały trudną relację, którym nie potrafią przebaczyć, pojawia się w ich życiu strach, pojawia się w ich życiu nieprzebaczenie i to rzutuje na ich normalne funkcjonowanie. to rzutuje na to, w jaki sposób one funkcjonują w społeczeństwie. Co więcej, to także rzutuje na ich problemy zdrowotne. To może rzutować na ich pewność siebie, ale to może rzutować także na ich zupełnie fizyczne problemy, które później będą się manifestować w ich dorosłym życiu. Problemy, które wynikają z tego, że trzymają swoich rodziców w pułapce nieprzebaczenia. Pułapce, o której ich rodzice mogą nawet nie wiedzieć albo nie zdawać sobie sprawy, ponieważ środowisko, w jakim oni się wychowali, to było środowisko, w którym to zachowanie było normalne. Niestety nie jesteśmy uczeni do tego, aby być idealnymi rodzicami od dnia pierwszego i będziemy popełniać błędy względem swoich pociech, ale to nie jest wytłumaczenie do tego, aby nie przepraszać za swoje błędy. A z drugiej strony nasze dzieci będą miały względem nas nieprzebaczenie, więc warto je pytać, czy wszystko jest okej, czy wszystko jest w porządku. Kolejną konsekwencją nieprzebaczenia jest brak Bożego błogosławieństwa nad naszym życiem. Jeżeli nie chcemy uwolnić innych z długów, które oni mają w naszym życiu, to tak samo Bóg nie uwolni nas z naszego długu. Tak jak wspomniałem, to w żaden sposób nie wiąże się z brakiem zbawienia. Zbawienie wykonało się na krzyżu. Jezus powiedział, wykonało się. Kiedy przyjmujemy ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, to jest zupełne i wystarczające do tego, żebyśmy byli zbawieni. To, co nam daje zbawienie, przepraszam, to, co nam daje przebaczenie, to jest uwolnienie innych z naszego serca. Uwolnienie innych z tej pułapki. A w konsekwencji jest to uwolnienie nas samych. Ponieważ kiedy my przebaczamy, to tak jak wspomniałem, zdejmuje kajdany z naszych rąk. To sprawia, że jesteśmy wolni do tego, aby robić nowe rzeczy. To sprawia, że nie jesteśmy kierowani przez zgorzknienie, że nie jesteśmy kierowani przez nieprzebaczenie, że nie jesteśmy kierowani przez irracjonalne decyzje, aby komuś dopiec, ale nasze motywacje są czyste, nasze motywacje są szczere i mamy zupełnie nowe pole do działania. A co więcej, mamy Boże błogosławieństwo, które wynika z tego, że w naszym życiu jest przebaczenie. Mamy Boże prowadzenie wynikające z tego, że nikogo nie trzymamy wśród naszych dłużników. Tak jak mówi modlitwa pańska, że przebacz nam nasze winy, tak jak my przebaczamy naszym winowajcom. To jest bardzo ważne dla Boga, aby przebaczenie manifestowało się w naszym życiu. Ostatnią konsekwencją nieprzebaczenia jest to, że to jest otwarta droga diabła do naszego życia. Nieprzebaczenie powoduje, że diabeł może rozgościć się w naszym sercu, może rozgościć się w naszym umyśle, czuć się jak w domu i robić, co mu się żywnie podoba. Podsuwać nam irracjonalne myśli, podsuwać nam pomysły, które w normalnych okolicznościach nigdy by nam nie przyszły do głowy, które w normalnych okolicznościach byśmy od razu stwierdzili, nie, to jest głupota, w ogóle skąd taka myśl. Ale jeżeli w twoim życiu funkcjonuje nieprzebaczenie, to diabeł może robić, co mu się podoba w twoim życiu i będzie robił coraz więcej i coraz gorsze rzeczy, ponieważ nieprzebaczenie będzie mu otwierało coraz to nowe okazje w twoim życiu. Wiemy, jakie są konsekwencje nieprzebaczenia, ale tak naprawdę komu powinniśmy przebaczać? Przede wszystkim na pierwszym miejscu powinniśmy przebaczyć sobie. Jest wiele rzeczy każdego dnia, które ja robię, które w podsumowaniu dnia wieczorem albo nawet 5 minut później stwierdzam, to było głupie. To było totalnie, totalnie głupie, jak mogłem wpaść na taki pomysł, ale już jest za późno, już się wykonało. Mamy takie powiedzenie, żeby pomyśleć 2 razy, nim się coś powie. Czasem nie pomyślę nawet raz. I konsekwencje tego są absolutnie straszne. Czasami to będzie mała głupota, mały sarkazm, a czasami to będzie zranienie dla mojego dziecka, dla mojej żony, dla moich bliskich. Coś, co dla mnie będzie po prostu zwykłym powiedzeniem, zwykłym zdaniem, które wypowiedziałem bez pomyślenia. A dla drugiej osoby to może być coś, co ją zakłuje bardzo głęboko w sercu. Kiedy zdaję sobie z tego sprawę, oczywiście proszę tą osobę, żeby przebaczyła mi to i przepraszam ją za to. ale ważne jest, aby też samemu sobie przebaczyć. Aby nie torturować się myślą, że znowu powiedziałeś coś tak głupiego. Znowu powiedziałeś coś, czego żałujesz i mówiłeś ostatnim razem, że tego nie powiesz, a znowu to zrobiłeś. Myślę, że wielu z nas może mieć podobny problem w swoim życiu. Wielu z nas może mieć zupełnie inne problemy. Może oglądamy rzeczy, których nie powinniśmy oglądać w internecie. Może notorycznie nam się zdarza, że zachowujemy się źle względem pewnej osoby i w naszym życiu i myślimy, nie zrobię tego następnym razem. A następnym razem się okazuje, że ta osoba coś wyzwala w nas takiego, że znowu się zachowujemy nie we właściwy sposób. Dlatego to jest ważne, aby wybaczać sobie. Widzicie, ja jestem może już nie takim młodym ojcem. Mój syn Adam to jest prawdziwie inżynierski umysł. Mogę mu wysypać klocki Lego i on będzie je składał i będzie robił po prostu niesamowite rzeczy. Pewnego dnia zbudował niesamowity model robota z Lego. Przychodzi do mnie bardzo zadowolony i mówi: tato, zobacz jaki fajny model zrobiłem. Dobra, spoko, zaraz robię coś. Przychodzi 15 minut później. Zobacz, on teraz się tak transformuje, to się zmienia, tutaj ma lasery. Nie mam czasu, wracaj do pokoju. I tak go odganiałem przez kilkanaście następnych minut, aż w końcu stwierdziłem, nie mam czasu, idę pracować, zostaw mnie do wieczora. I to, co widziałem na jego twarzy, to było zranienie, które się pojawiło w jego sercu, którego nie był w stanie w żaden sposób ukryć na swojej twarzy i totalne rozczarowanie. Bo przecież on przyniósł do ojca ten super model, a ojciec się nie popatrzył na niego. Zraniłem go. Jestem pewien, że w tym momencie pojawiły się negatywne emocje w jego sercu względem mnie. Mógłbym to tak zostawić. Oczywiście, że go przeprosiłem, kiedy to zobaczyłem. Ale tak niestety jest. Będą się pojawiać nieprzebaczenia, będą się pojawiać sytuacje, w których będziemy musieli zadziałać. Biblia mówi, że kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli nie kochamy siebie, nie przebaczamy sobie, nie będziemy w stanie też także przebaczyć innym. Dlatego zaczynamy przebaczenie od siebie. Komu mamy dalej przebaczać? Innym. I żeby zawęzić tą grupę, wymienię kilka. Musimy wybaczać naszym małżonkom, musimy wybaczać naszym rodzicom, musimy wybaczać naszym dziadkom, naszemu rodzeństwu, naszym dzieciom. Jeżeli jesteś już dziadkiem, to nawet wnukom. Musimy wybaczać kolegom i koleżankom, także z pracy. Musimy wybaczać politykom, duchownym, przywódcom, a nawet pani ze sklepu. Musimy wybaczać absolutnie każdemu. Dlatego, że przebaczenie to, tak jak wspomniałem, głównie sprawa między mną a Bogiem. Między tobą a Bogiem. To jest coś, co wynika z twojego serca, coś, co wynika z twoich emocji. Dlatego nie stać nas na to, aby żyć w nieprzebaczeniu. Nie stać nas na to, aby zamykać się nawet na dzień na Boże błogosławieństwo. Nie stać nas na to, aby pozwolić diabłu na to, żeby się rozwijał w naszym sercu, w naszej głowie, w naszych myślach i w naszym życiu. Mamy naśladować Boga, a Bóg wybacza nam nasze grzechy. Bóg wybacza nam nasze winy. Kiedy tylko przychodzimy do Niego i szczerze pokutujemy za to, co zrobiliśmy, On nam to wybacza. I mówi, że dalekie są nasze grzechy jak wschód od zachodu w momencie, kiedy On nam je wybacza. To nie znaczy, że one się nigdy nie wydarzyły. To znaczy, że On ich nigdy nie weźmie i nie przytoczy w rozmowie z nami, że a pamiętasz wtedy 2 lutego o tej 9 rano? Mówisz, że takie święte słowa mówisz, a wtedy pamiętam, że przeklinałeś. Nie, Bóg nie jest taki. Jeżeli ty przeprosisz Boga za to, co zrobiłeś, On ci to wybaczy. A więc wiedząc, czym jest nieprzebaczenie, wiedząc, z jakimi konsekwencjami się wiąże, wiedząc, komu mamy przebaczać, wróćmy na moment do tej definicji, czym jest przebaczenie. Że przebaczenie to jest decyzja przed Bogiem, że biorę rzeczy, które mnie ranią, biorę rzeczy, które wywołały negatywne emocje w moim życiu i nie będę ich używał przeciwko drugiej osobie. Jest to efektywne uwolnienie tej drugiej osoby z długu w naszym sercu. I jest to sprawa między nami a Bogiem. Wymagająca szczerości i wymagająca szczerości przed nami samymi i przed Bogiem, aby powiedzieć Bogu, tak, to co ta osoba mi powiedziała, to mnie zraniło. To dotknęło mojego serca, sprawiło, że czułem się gorzej, że czułem się niegodny, że czułem się niesprawiedliwie osądzony, ale ja wybaczam to tej osobie. Widzicie, jeżeli oddajemy te rzeczy Bogu, jeżeli przebaczamy innym, to nie jest, tak jak wspomniałem, powiedzenie, że nic się nie stało. To jest tak, jak mówi fragment Rzymian 12:19. Najdrożsi, nie mścicie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie. Ja odpłacę, mówi Pan. Kiedy przebaczamy innym, oddajemy Bogu sprawę, oddajemy Mu prawo do tego, aby On wywarł swoją sprawiedliwość, aby zaprowadził swoją sprawiedliwość w tej sytuacji. Mówimy tym samym efektywnie Bogu: Boże, to mnie zraniło, ale ja nie widzę całej tej sprawy. Ty widzisz moje serce, widzisz serce tej osoby i Ty wiesz, jaka jest właściwa kara w tej sytuacji. Ty wiesz, co się ma wydarzyć. Jeżeli ta osoba przyjęła tak jak Ty Jezusa Chrystusa, to karę za ten grzech już poniósł On na krzyżu. Ale ważne jest, że to przebaczenie i pomstę zostawiamy Bogu. Ufamy Mu, bo On jest naszym kochającym Ojcem i On wie najlepiej, co będzie właściwym rozwiązaniem tej sytuacji. Przebaczenie to jest świadoma decyzja, że będziemy żyć może z konsekwencjami czyjegoś grzechu w swoim życiu. Tak jak żyjemy z konsekwencjami grzechu Adama i Ewy w swoim życiu, tak samo przebaczenie powoduje, że możliwe, że będziemy musieli wziąć konsekwencje grzechu drugiej osoby i żyć z nim dzień w dzień. Tak jak rodzice ofiar w tamtym kościele w Charleston muszą żyć z tym, że ktoś zabrał ich dzieci. I to, że powiedzą przebaczam, nie sprawi, że one nagle wrócą. Nie sprawi, że nic się nie stało. Nie sprawi, że pustka po stracie dzieci w ich sercu nagle zniknie. Ale to, co sprawi, to przyniesie wolność do ich życia. Przyniesie zupełną wolność, która pozwoli im pójść dalej, która pozwoli wypełnić im tą pustkę Bogiem i sprawi, że w tym miejscu rozwiną się nowe rzeczy, dalsze Boże błogosławieństwo. Jakie są kroki do przebaczenia? Nie mógłbym zostawić tego kazania bez takich praktycznych kroków, w jaki sposób możemy przebaczać. To nie są moje kroki, znalazłem je w książce Wolność w Chrystusie, ale myślę, że znakomicie oddają to, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do przebaczenia. Po pierwsze, pierwszym krokiem jest, że przebaczamy innym przed Bogiem. Natomiast jeżeli to my zawiniliśmy przeciwko innym, to idziemy do tej osoby i prosimy o przebaczenie. Ta osoba może potrzebować czasu, żeby przetrawić tą myśl, żeby powiedzieć z serca: przebaczam Ci, ale ważne jest to, abyśmy to my zrobili pierwszy krok, abym to ja poszedł do osoby, którą zraniłem i powiedział jej: przepraszam Cię za to, co zrobiłem, za tą konkretną rzecz. Po drugie, przebaczenie musi pochodzić z naszego serca. Tak jak nieprzebaczenie wiąże się z konkretną emocją, z konkretnym negatywnym uczuciem, które wywołało w naszym sercu. To nie musi być bardzo silne uczucie, ale może być. Tak samo przebaczenie musi się wiązać bezpośrednio i szczerze z tą emocją, którą stworzyło nieprzebaczenie w naszym sercu, którą stworzyło to zranienie w naszym sercu. Musi się wiązać może z tym strachem, może z tym zranieniem, może z innym negatywnym uczuciem. Po trzecie, przebaczenie musi być szczegółowe. Przebaczenie to nie jest powiedzenie: przebaczam Ci wszystko, co mi zrobiłeś złego. Nie. Przebaczenie jest bardzo szczegółowe, bo to ta konkretna rzecz zraniła Cię. Czyli przebaczenie to nie jest: przebaczam Ci wszystko. Przebaczenie jest: przebaczam Ci to, że w tym i w tym dniu przyszedłeś do mnie i powiedziałeś mi tą konkretną rzecz. I ona sprawiła, że poczułem się zupełnie niegodny. Ona sprawiła, że poczułem się, że jestem w niewłaściwym zupełnie miejscu. Ona sprawiła, że kwestionowałem swoją wartość. to jest właśnie bycie szczegółowym w przebaczeniu. Przebaczenie to jest decyzja, a nie emocje. Musimy zrozumieć, że w momencie, kiedy my przebaczamy drugiej osobie, to nasze emocje mogą się buntować. Nasze emocje mogą grać zupełnie coś innego. Ale tak jak naprzód pojawia się akcja i za tym idzie zranienie i emocje, które powstają w naszym sercu, tak samo jest z przebaczeniem. To my podejmujemy świadomie decyzję. Ja chcę przebaczyć. Chcę przebaczyć tą konkretną rzecz drugiej osobie. A kiedy przebaczasz, dopiero później pojawiają się emocje. Dopiero później pojawia się uwolnienie. Dopiero później te negatywne emocje zaczynają znikać i wygaszać się w twoim życiu. Może będziesz musiał kilka razy powiedzieć: ja przebaczyłem to tej osobie i nie wracam do tego. Są rzeczy, które hodowaliśmy w naszym sercu przez wiele lat. Czasem pojedyncze powiedzenie "wybaczam tą konkretną rzecz" rozwiąże problem. Czasem to będzie wymagało tego, aby wracać do tej decyzji i mówić: podjąłem tą decyzję, wybaczam tej osobie tą konkretną rzecz, i będziesz musiał to powtarzać i powtarzać, aż któregoś dnia zobaczysz, że nie ma w twoim sercu zgorzknienia, nieprzebaczenia względem tej osoby. Zobaczysz zupełną wolność. Najprościej można to zrobić, mówiąc: Panie Boże, przebaczam tej i tej osobie to zranienie, to co zrobiła, a to sprawiło, że czuję się, i opisujesz w tym momencie, jak się czujesz. Nie musisz tego robić przed kimkolwiek, tylko przed Bogiem. W miejscu, gdzie się będziesz modlił, w miejscu, gdzie się będziesz spotykał z Bogiem. Ale to, co zobaczysz w konsekwencji tego, to jak niesamowicie przychodzi Boża obecność, jak niesamowicie przychodzi Boże błogosławieństwo do twojego życia, kiedy zaczniesz uwalniać ludzi z więzienia w swoim sercu. Myślę, że każdy z nas ma wiele rzeczy, za które może przebaczyć innym. Każdy z nas ma wiele zranień w swoim sercu, które działy się na przestrzeni lat. Im starsi jesteśmy, tym więcej jest rzeczy, które może są jeszcze rozgrzebane i niezamknięte w naszym życiu. Dlatego chciałbym się pomodlić o każdego z nas. O to, aby Bóg badał nasze serca, aby pokazywał nam takie niezamknięte tematy. Pokazywał nam rzeczy, które są tak głęboko w naszym sercu zakopane, pod nic się nie stało, że boimy się tego dotknąć, aby nie odświeżyć rany. Pozwólcie, że pomodlę się o każdego z nas. Panie Boże, ja przychodzę do Ciebie teraz i proszę Ciebie o to, abyś Ty badał nas, abyś badał nasze serca, abyś uświadamiał nam wszystkie zranienia, konflikty, nierozwiązane sprawy, które doprowadziły nas do miejsca, w których możemy mieć nieprzebaczenie względem jakiejś osoby w naszym życiu. Pokazuj nam te małe i te duże rzeczy, ponieważ tak jak Ty nam wybaczasz, my chcemy wybaczyć innym. Chcemy Ciebie naśladować i chcemy dawać Twoje przebaczenie innym. Chcemy uwalniać ich z naszego serca i zostawiamy, Panie, rozwiązanie tej sprawy Tobie. Może jest tak, że słuchasz o przebaczeniu, słuchasz o tym, że karę za grzechy wziął Jezus, i w momencie, kiedy przyjmujesz Jezusa, to On bierze konsekwencje nieprzebaczenia na siebie. Proszę Ciebie, jeżeli podjąłeś w swoim sercu taką decyzję, że chcesz się spotkać z tym Jezusem, chcesz Go przyjąć do swojego serca, chcesz przyjąć przebaczenie, które On przynosi do twojego serca, i chcesz zmienić swoje życie, chcesz naśladować Go, pomóc się ze mną tą prostą modlitwą. Ona nie wymaga wielu słów. Pomóc się tam, gdzie jesteś, lub po prostu po tej transmisji pójdź w jakieś spokojne miejsce, gdzie możesz być Ty i Bóg, i pomóc się tymi prostymi słowami. Panie Boże, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Nie zawsze żyłem tak, jak Ty chcesz. Grzeszyłem i upadałem. wyznaję, że jestem grzeszny i że potrzebuję Ciebie w moim życiu. Jezu, przyjdź do mojego życia i zostań Panem mojego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. To wszystko. Nie potrzeba nic więcej. Od tego momentu Jezus staje się Panem Twojego życia i to, co On obiecuje Tobie w Nowym Testamencie, to, co pokazuje swoim uczniom, wszelkie uzdrowienie, wszelkie prowadzenie w Duchu Świętym, wszelkie cuda i znaki, to należy do nas. To jest naszym dziedzictwem w Jezusie Chrystusie. Wystarczy przyjąć Go do swojego życia i pójść za Nim. Dziękuję Wam za to, że byliście z nami dzisiaj. Dziękuję, że wysłuchaliście tego kazania i mam nadzieję, że w tym tygodniu bardziej świadomie będziemy mogli podejść do tego, czym jest przebaczenie. Bardziej świadomie będziemy mogli podejść do tego, że może są jakieś nierozwiązane sprawy w naszym życiu, które warto w końcu zamknąć. Może bardziej świadomie podejdziemy do tego, że są rzeczy, które blokują nas w błogosławieństwie i chcemy pójść dalej, chcemy zostawić to za sobą, uwolnić tą osobę. Może dojdziesz do miejsca, w którym stwierdzisz, na ten moment nie ma żadnego nieprzebaczenia w moim życiu i będziesz z tego niesamowicie szczęśliwy. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie dla nas niesamowitym tygodniem. Dziękuję Wam za Waszą uwagę i do zobaczenia za tydzień. A teraz zostańcie jeszcze chwilę, ja przekażę głos mojemu przyjacielowi Mateuszowi.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.